Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Milenialsi na rynku pracy wolą być bezrobotni niż nieszczęśliwi w pracy. Czy to duży dziś problem dla pracodawców? Polacy nierzetelnymi płatnikami w Europie, chętnie opóźniamy zapłatę kontrahentom. Jak z tym walczyć? Koniec fałszywych etykiet eko na żywności. Będzie łatwiejszy dostęp do wykazu ekologicznych producentów rolnych. O tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studiu dziś goście Barbara Rusowicz, konsultant Sam Executive Search i Grzegorz Perlowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernicy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przed pracodawcami dziś sporo wyzwań, bo z jednej strony mamy odpływ ukraińskich pracowników, którzy pojechali walczyć na wojnie. Z drugiej strony napływ ukraińskich kobiet, dla których trzeba znaleźć zatrudnienie. A z trzeciej strony to milenialsi i pokolenie Z, wymagające, dla którego ważne jest bardzo życie osobiste. Z badań firmy Randstad wynika, że niemal połowa milenialsów i pokolenia Z woli być bezrobotna niż nieszczęśliwa w pracy. To są dane z badania 35 tysięcy osób na całym świecie, podaje Business Insider. Z badań wynika, że około 56% przedstawicieli pokolenia Z i 55% milenialsów stwierdziło, że odeszłoby z pracy, gdyby kolidowała z ich życiem osobistym, a prawie połowa z nich oświadczyła, że nie przyjęłaby pracy w firmie, która nie byłaby zgodna z ich poglądami na kwestie społeczne i środowiskowe. Czy to już widać w realnej pracy? Czy rzeczywiście na naszym polskim rynku widać takie zachowanie i, no i co z tym mogą robić pracodawcy?
Ja powiem
Barbara Rusowicz.
Ja powiem, że ja bardzo nie lubię wszelkich uogólnień i te uogólnienia typu, że milenialsi tak, a pokolenie Z jeszcze inaczej i że wszyscy bardzo mi się nie podoba, a zwłaszcza, że te badania, które pani redaktor przeczytała, dotyczą całego świata. Ja się nie wypowiadam za świat, mogę się wypowiedzieć za Polskę. A w Polsce jest tak, jeżeli ktoś z pokolenia milenialsów, czy z pokolenia Z, czyli to są ludzie urodzeni pomiędzy 1980 a 2010, ma kredyt, dziecko, rodzinę, to on nie patrzy wtedy, czy mu się praca podoba, czy nie podoba, czy ma pracodawca takie poglądy, czy inne, tylko po prostu o tę pracę dba. Oczywiście, jeżeli jest to ktoś, do kogo dzwoni tygodniowo pięciu headhunterów, żeby mu dać dobrą ofertę pracy, czyli jakiś programista, jakiś inżynier w niszowej branży, no to on faktycznie może sobie przebierać, wybierać tą pracę i może sobie powiedzieć, w porządku, ja teraz nie pracuję przez jakiś czas, bo mi się nie podoba, ale on ma kapitał odłożony na tyle duży, że on niczym nie ryzykuje finansowo. Natomiast tak było zawsze. Ci, którzy mogli sobie pozwolić, nie pracowali. Ci, którzy nie mogli sobie pozwolić, bo mieli właśnie zobowiązania, rodzinę, dzieci, o pracę dbają. Kolejna rzecz, tam była też taka wypowiedź niby w tej ankiecie Randstadu, że nie pójdą do pracy, która nie zgadza się, pracodawca ma inne poglądy,
z ich światopoglądem.
Ja rekrutuję i to rekrutuję dużo. Nigdy w życiu nikt mnie nie spytał, jakie wartości wyznaje dana firma. Jak traktuje pracowników? Jak najbardziej, tak? Jeżeli mówiłam, bo często rekrutujemy dla firm na przykład skandynawskich i mówiłam, że tam jest ta kultura pracy skandynawska, która jest bardzo ceniona przez pracowników. Bardzo im się to podobało, to był duży plus i to brali jak najbardziej pod uwagę przy ewentualnej zmianie i decyzji o aplikowaniu do tej firmy. Natomiast to, czy firma takie czy inne działania CSR-owe prowadzi, czy ma właśnie takie prezes, takie, a nie inne poglądy, czy firma jako taka, nigdy jeszcze takiego pytania nie usłyszałam.
Mhm. Grzegorz Perlowski.
Powiem tak, przed audycją z panią ustaliliśmy, że będziemy się spierać, ale ja mam identyczne poglądy. Zatrudniam sporo osób i obserwuję te pokolenie X, Y, Z. U nas zaczynali jako młodzi chłopcy, często po szkole zawodowej i widzę, jak się pną, jak ciężko pracują. I powiem tak, ci, którzy... To niczym się nie różni od sportu. Kiedyś czytałem, nasza biegaczka narciarska, prawda, że przegrywała z jakąś tam zawodniczką skandynawską. No, specjaliści mówili, że ona 2 lata za późno zaczęła. Tamta zaczęła w wieku 4 lat, a ta w wieku 7, zdaje się, to zdecydowało. I podobnie jest, mi się wydaje, tutaj z tą pracą, że pracownik lepiej sobie daje radę w życiu i nie patrzy na takie różnego rodzaju niuanse, gdy prędzej ją zacznie. I patrzę na swoich pracowników, że jak oni prędko zaczynają, i powiem tak, jak byłem młodszy, jak oni wchodzili w te życie, ja wtedy miałem 30 lat. Oni naprawdę skórę dostali, ciężko pracowali i dzisiaj sobie w życiu świetnie dają radę. I nikt o nich kompletnie nie myśli o jakichś tam, prawda, kwestiach innych niż praca, skupiają się na pracy, bo oni walczą. Oni wzięli kredyty, pozakładali rodziny i skupiają się tylko i wyłącznie na swojej pracy. I są doskonałymi pracownikami. Mam wiele przykładów, gdzie ludzie młodzi osiągnęli ogromne sukcesy. I nawet w takich, powiedzmy, niewielkich firmach jak moja, też mają duże sukcesy. Także ja dobrze do tego podchodzę i dobrze oceniam te pokolenia. Tu bym się też z panią zgodził, że to zależy jak w jakim kraju. Zupełnie inna młodzież jest w kraju bogatym, gdzie mama za synem lata z talerzem, prawda, i no, wszystko ma, na nic nie musi. To on wtedy grymasi, że to mu nie pasuje, to mu nie pasuje. Ta praca nieodpowiednia szuka. I jest grupa ludzi, która faktycznie całe życie szuka. Ja to nazywam ich takich właśnie pracownik turysta, który no, całe życie szuka. To wszystko wynika też z tradycji naszych, z domu. Jeżeli jest kult pracy, jeżeli do tego się podchodzi naprawdę na poważnie, to tych problemów nie ma.
Ja może podam jeszcze taki przykład. Brałam kiedyś udział w rekrutacji w takim assessment center w Niemczech i tam byli młodzi inżynierowie, bo wymóg był taki, że przedstawialiśmy młodych inżynierów po studiach inżynierskich z jakimś nie za dużym doświadczeniem. Oni mieli być kształtowani przez firmę, w której mieli pracować, i byli z Polski, z Francji i z Niemiec. Pomiędzy 25 a 30 lat. I większość właśnie Niemców i Francuzów, oni mieli około 30 lat, oni nie mieli jeszcze ani jednego roku doświadczenia w pracy, ponieważ oni sobie przedłużali ten czas pomiędzy studiami, jeździli dookoła świata, pojechali sobie, popracowali po drodze w McDonaldzie trochę, znowu kolejna wycieczka, tu dostali od rodziców pieniądze. A polscy kandydaci, było ich tylko 2, a były 2 miejsca wolne. Oni mieli 26 lat, i równocześnie kończyli studia, jeden zaocznie i pracował, drugi normalnie, ale już pod koniec, pomimo tego, że pracował w sposób dzienny, w trybie dziennym, to i też zdobywał doświadczenie, na pół etatu pracował, wygrali oni. Z 12 osób zostali wybrani jednogłośnie Polacy ze względu na to doświadczenie i tą chęć pracy. Czyli no myślę, że tam w tych badaniach Randstadu to dużo było odpowiedzi z zagranicy.
Proszę bardzo.
Ja powiem tak, tutaj to świetny przykład pani dała. Powiem, szkolnictwo zawodowe, te, które preferuje rzemiosło, to jest najlepsze na rozwiązanie tego typu problemów. Taki młody człowiek, jak przychodzi do szkoły zawodowej, on pół życia spędza, pół tygodnia spędza w szkole, drugie pół tygodnia spędza w pracy. On się uczy nie tylko w szkole, ale najważniejszej rzeczy, uważam, on w tym swoim młodym okresie uczy się w pracy. On się uczy kontaktu z ludźmi, on się uczy postępowania, on się uczy, jak życie wygląda, szacunku do tego wszystkiego, i to jest bardzo istotne. I teraz taki absolwent szkoły zawodowej, on jest rozrywany na rynku pracy. On dosłownie, jak kończy szkołę, on jest pełnowartościowym pracownikiem. Podam jeszcze taki przykład, jak 89. Nie mogłem dać sobie rady z pracownikami w zakładzie, musiałem ich zwolnić. Wziąłem nabór młodych chłopców i 3 lata to mieli po 18 lat, jak skończyli, to byli pełnowartościowi pracownicy. Oni pracowali w naszej firmie i jak gdyby wykonywali te wszystkie prace. Raz przychodzi do mnie Bogdan Oleszek, on był wtedy dyrektorem stoczni i mówi: Grzegorz, co ty zatrudniasz tutaj same dzieci? Ja mówię: nie, Boguś, to nie są dzieci, to są 18-letni pracownicy, którzy skończyli właśnie szkołę i to są moi najlepsi pracownicy. Oni pracują do dzisiaj. Oni pozakładali już rodziny, pobudowali sobie domy, także można, ale to, co powiedziałem na początku, w bardzo wczesnym okresie życia powinien ktoś taki już wiedzieć, jak wygląda dorosłe życie i on nie będzie miał lęków przed podjęciem pracy. I na te wycieczki dookoła świata, o których pani mówiła, też zdąży.
Tak. Ale ja się miałam spierać z panem i tutaj się naprawdę z radością będę spierała, bo ja nie uważam, że to jest coś złego. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić w bogatym kraju na to, żeby sobie podróżować, zanim rozpocznie to dorosłe życie, to czemu nie?
To też jest swego rodzaju doświadczenie.
To jest doświadczenie i ja akurat, jesteśmy w społeczeństwie takim, w jakim jesteśmy i bardzo często rodzice nie są w stanie utrzymywać dzieci do 30 roku życia i wybierają młodzi inną drogę i bardzo fajnie. Natomiast ja uważam, że też może być pełnowartościowym pracownikiem ktoś, kto sobie będzie podróżował i rozpocznie ten start dużo później.
Prosiłabym panią Barbarę o to, żeby do mikrofonu oddalać się za bardzo, bo słuchacze nie usłyszą. A jakie oczekiwania wobec pracodawców dzisiaj ma to młode pokolenie? Stawiają jakieś oczekiwania? Jak to wygląda?
To wygląda, to tak faluje, prawda? To faluje z wysokością bezrobocia. Jeżeli bezrobocie jest bardzo niskie, żądania pracowników są wysokie. Jeżeli bezrobocie rośnie, te oczekiwania maleją. Oczekiwania to, co pani powiedziała. Oni chcą, żeby to wszystko było zgodne z ich wartościami. Oni chcą się utożsamiać. I to jest ważne. My też żeśmy kompletnie zmienili podejście do pracowników. Już słuchamy, co mówią pracownicy. Już ustępujemy, prawda?
Dialog jest.
Tak, jest dialog między ludźmi. Więcej się rozmawia, więcej czasu poświęcamy dla naszych pracowników. Nieraz to są bardzo trudne rozmowy. Głównie to wszystko krąży wokół wynagrodzeń, wokół prawda, tych różnych świadczeń, prawda, i to są dla pracodawcy bardzo trudne, bo sytuacja dla pracodawców dzisiaj też jest trudna. Też się powietrze zagęszcza, coraz bardziej nam koszty rosną, coraz trudniej nam w tej firmie funkcjonować i jak gdyby wypracowywać to wszystko dla tego pracownika. Na pewno nie jest to dzisiaj sytuacja, która była powiedzmy 20 czy 30 lat temu, gdzie bezrobocie było wysokie, nikt się z pracownikiem nie liczył, bo po prostu oni byli. Dzisiaj ich nie ma. Jeżeli ktoś chce mieć dobrego, cennego pracownika, musi o niego walczyć i musi zadbać o to, żeby te warunki pracy, te miejsce pracy było takie, że go satysfakcjonuje nie tylko w formie wynagrodzenia, ale również i całego otoczenia, jakie istnieje w firmie.
Ja bym powiedziała jeszcze o tych grupach takich najbardziej rozpieszczonych, czyli
rozpieszczone są,
czyli IT, tak naprawdę IT inżynierowie, a ze wszystkich inżynierów jak najbardziej programiści. Teraz sytuacja jest w ogóle tam taka, że odeszła bardzo duża grupa pracowników z Ukrainy, programistów, którzy w tym momencie nie pracują, walczą.
Podobnie. Czyli nie tylko budownictwo, nie, tutaj
absolutnie,
IT też.
Absolutnie,
nie,
IT jak najbardziej. I firmy, które, nawet nie tylko ci, którzy pracowali dla Polski, ale ci, którzy pracowali gdzieś, będąc na Ukrainie, oni pracują prawie w 100% zdalnie, którzy pracowali dla firm z zachodu Europy, z Ameryki, przestali pracować i te firmy szukają teraz bardzo intensywnie w Polsce. Zatrudnia Netflix, zatrudnia Paramount Pictures, polskich inżynierów IT. Więc oni faktycznie to są osoby, które mogą przebierać jak w ulęgałkach, jeśli chodzi o oferty pracy, którzy mogą mieć najróżniejsze żądania, oczekiwania. To, że programiści programiści chcą pracować zdalnie i że ewentualnie do biura sobie przyjdą, jak będą mieli ochotę raz na miesiąc, raz na kwartał, no to już jest oczywiste. Mhm. I to są takie, a to idzie dalej, bo jeżeli szukamy też inżynierów, mechaników, konstruktorów, oni też pytają, no ale po co mamy przyjeżdżać do biura, tak? No okej, wtedy, kiedy trzeba, bo trzeba iść na produkcję, zobaczyć, jak taka maszyna wygląda i tak dalej, to tak, ale potem muszę usiąść przed AutoCadem i programować, no to przecież nie będę przyjeżdżał. I to się robi już bardzo, bardzo powszechne. Randstad też twierdził, że to dotyczy młodych ludzi z tego pokolenia milenialsów i Z, ale prawda jest taka, że to dotyczy już teraz wszystkich, no bo ci wszyscy, którzy pracowali przez okres pandemii albo zdalnie, cały czas w domu, albo pół na pół, no to nadal tak chcą, no bo to jest jednak wygodnie nie stać codziennie w korkach, tylko stać 50% w korkach.
No tak, żeby... no i mniej benzyny się zużywa.
I mniej benzyny przy na przykład, tak. I dla środowiska dobrze, i właściwie dla wszystkich dobrze. Jeżeli zadania są wykonywane w firmie, to moim zdaniem ja też nie widzę potrzeby, żeby to
specjalnie
trzeba było
ściągać. Zmieniamy temat. Polska na 21. miejscu, na 24 w rankingu dobrobytu finansowego. Przed nami są Rumuni, Słowacy, Węgrzy, Barometr opracowała firma doradcza Intrum. Na drugim biegunie są Niemcy, Austria, Szwajcaria, które uzyskały najlepsze wyniki w tegorocznym barometrze dobrobytu finansowego. I teraz co brano pod uwagę? Między innymi zdolność płacenia rachunków na czas, oszczędzanie na przyszłość, wiedza na temat finansów. No i okazuje się, z tego rankingu wynika, że my, Polacy, jesteśmy jednym z najgorszych płatników swoich zobowiązań w Europie. Spadliśmy z 16 miejsca na 18. Więc pytanie do Państwa, dlaczego mamy problem z terminowym wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań i czy mamy ten problem?
No pewnie, że mamy. Przecież...
Jako przedsiębiorca.
Ale pani Iwonko, jak najbardziej mamy. Przedsiębiorstwa też mają i to rośnie, bo...
Zatory płatnicze.
Znaczy się, spokojnie. Musimy pamiętać o tym, że Polska, jeżeli chodzi o zamożność swoją, niestety w czołówce nie jest. Jest raczej na końcu. I o tym.
A mamy takich pracowitych, fajnych pracowników.
Tak,
o czym
zgoda,
mówiliśmy.
Pani Iwonko, którzy też mają problemy, bo musimy pamiętać, że ostatnie 2 lata to tak jakby huragan przeszedł przez naszą całą gospodarkę i bardzo to się mocno odbiło na kondycji naszych firm i to ma ogromne znaczenie. I teraz jeszcze doszła wojna, która też jest nie bez znaczenia dla naszych firm i musimy o tym pamiętać, że jeżeli gospodarka nasza jest słaba, jest krucha, to jak gdyby bardziej boli, prawda, to, że mamy kłopoty z płaceniem, a to, że Niemcy, prawda, są u góry, Szwajcarzy, no a kto by miał być inny u góry? No te najbogatsze gospodarki, czyli Szwajcarzy, no przecież tam cały świat trzyma kasę, prawda? Niemcy, jedna z najmocniejszych gospodarek świata, prawda, na którą my między innymi też pracujemy, żeby u nich się przelewało. Także ja tu nic nadzwyczajnego w tym nie widzę. To jest sygnał dla naszych rządzących, żeby coś w końcu zmienić, prawda, żebyśmy my zaczęli być bardziej bogatym krajem, a jedyna droga to jest taka, żebyśmy byli tym bogatym krajem, żebyśmy w końcu mieli jakieś produkty finalne, własne, a nie ciągle, to już wiele razy tu w audycji mówiłem, co ja nie kupię w mojej firmie, to Merkel bierze pieniądze. To tak nie może być. Musi być odwrotnie. Te pieniądze muszą zostawać w naszym kraju i pracować na naszym obszarze, a nie, że my ciągle napędzamy niemiecką gospodarkę. Inaczej bogaci nie będziemy. Ja to mówiłem, że będziemy wszyscy u Merkelowej jeździć na sztaplarkach.
Teraz już u Scholza.
No u Scholza, tak, tak. Ale o tym musimy pamiętać. Śmieją się z tej naszej, z tego naszego samochodu elektrycznego, ale to jest droga. to jest droga. Ja bym chętnie jeździł polskim samochodem, gdyby on był dostępny na rynku. I ja się cieszę, że ktoś w tym naszym kraju ma wizję, że ten samochód w końcu, liczę na to, że on powstanie. Trochę tam te daty ciągle przesuwają, ale jest wszystko na dobrej drodze. Wtedy będzie u nas, no, będziemy zamożniejsi. W moim samochodzie, powiem, miałem BMW i no, na wielu częściach był Made in Poland, ale to jest za mało. Ja chcę, żeby cały samochód był Made in Poland. Wtedy będzie kasa. Nie na sprężynkach i na blaszkach kasy nie zrobimy.
Ten barometr miał taki trochę dziwny jeden z tych
wskaźników,
bo mówił o płaceniu na czas, a respondenci tam odpowiadali, że połowa z nich, że po prostu zapomina zapłacić na czas. Więc
może
to jest
się
trochę
wstydzili przyznać, że jest inaczej.
Dużo może zapominać, bo cały czas trzeba to wpłacić samodzielnie, banki sobie same nie ma jakiegoś połączenia, przynajmniej w Polsce, żeby przy zmiennych rachunkach za energię, za gaz, żeby sobie pobierały to zmienne wynagrodzenie. Natomiast no, smutne było to, że ta druga połowa, to niestety dlatego, że nie była w stanie zapłacić wszystkiego i że ta druga połowa, część z nich po zapłaceniu wszystkiego tego, co musi, po opłacie jedzenia, kredytów, po prostu nie ma
pieniędzy,
żeby zapłacić regularnie. I co straszniejsze, to te badania były robione jeszcze przed inflacją tak wysoką, więc to będzie jeszcze gorzej. 1/4 z tych respondentów to byli ludzie, którzy po prostu naprawdę wyliczają sobie od pierwszego do pierwszego i im nie starcza, pomimo tego, że pracują wszyscy ci, którzy mogą pracować w domu. Także to są bardzo smutne badania i tutaj się znowu zgodzę z moim przedmówcą, że powinniśmy dbać o ten dobrobyt w Polsce, bo tutaj się to nie jest kwestia tylko niepłacenia na czas. Za nami była tam jeszcze tylko Grecja w tym rankingu, o ile pamiętam, ale faktycznie jesteśmy na dole tego.
No i tutaj jeszcze jeden z takich kryteriów to oszczędzanie. Jeśli chodzi o oszczędzanie, Polacy są na 24 miejsca, na 22 miejscu. A jeszcze przed pandemią, pamiętam, rozmawialiśmy nie jeden raz a propos tego, że coraz więcej Polacy odkładają, że już zaczęli zarabiać więcej odkładają. No i tutaj wychodzi na to, że to gdzieś tam zniknęło.
No zniknęło. Ktoś wymyślił pandemię i idzie teraz w drugą stronę. Prawda? Idzie w drugą stronę. No, także do tego doszła inflacja, która no, dziesiątkuje kieszenie. Prawda? Jeżeli ktoś miał 100 tysięcy, to po roku ma 90 tysięcy złotych. No, prawda? Trzymając w banku, prawda? To się kurczy wszystko. To jest coś, no, to jest jakieś szaleństwo i do tego ta wojna, o której już mówiłem, i to prognozy nie są dobre. Nie są dobre. Ludziom pieniędzy ubywa i do tego no, te rosnące ceny.
Ja no sam nie będziesz czego odkładać.
Tak jest. Także trzeba tutaj się nad tym naprawdę skupić mocno. To są działania dla rządu, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. My patrzymy tylko na poziomy jakiś cyfr, prawda? Ale od tego, od rządzenia już jest nasz premier. I tutaj ma naprawdę dużo do pracy.
I ostatnie zdanie pani Barbara Rusowicz.
No znowu się muszę zgodzić. Mieliśmy się nie zgadzać, że było ciekawie, ale się niestety zgadzamy. No ja, żeby było może optymistycznie, to powiem, że i tak należy się cieszyć, że nie jesteśmy w sytuacji Ukrainy i że lepiej pozaciskać pasa, ale że nie ma żadnych działań zbrojnych na naszym terenie.
I pomóc Ukrainie, żeby sobie poradziła z tymi Rosjanami, którzy ich najechali. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Barbara Rusowicz, konsultant TSM Executive Search, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia z życzeniami niezmiennymi spokoju.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Do usłyszenia.